Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Od nowego roku wszedł w życie tak zwany Mały ZUS. To w skrócie powiem słuchaczom, nowe ulgi dla firm działających na niedużą skalę. No, czyli kiedy przychody w 2018 roku nie przekroczyły w sumie 63 tysięcy złotych. Co to oznacza dla małego przedsiębiorcy?
No na pewno jest to bardziej dogodne otoczenie prowadzenia działalności gospodarczej. No dużo mniejsze te koszty fiskalne. Wiadomo, że wielu mikroprzedsiębiorców, tych jednoosobowych firm, zwłaszcza zaraz po założeniu, jeżeli to nie są jakieś, prawda, nowoczesne startupy i tak dalej, to co najczęściej zaprząta uwagę komentatorów, czyli bardzo fajne, innowacyjne firmy, ale przecież wiele osób zakłada działalność dla bardzo prozaicznych rzeczy, które są nie także nam bardzo potrzebne. No i tutaj oczywiście od razu nie zaczynają się te przysłowiowe kokosy, tylko trzeba bardzo długo pracować, żeby wyjść na plus, żeby wypracować dochód, później zysk i tak dalej. No i tu obciążenie oczywiście składkami na ZUS jest bardzo poważnym kwestią, czyli często trzeba nieraz pół miesiąca przepracować, żeby na ZUS zarobić. No a w tym momencie oczywiście jest to ulżenie temu i, że tak powiem, ułatwienie tego startu na rozkręcenie nowej firmy.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma nadzieję, że obniżenie tej składki skłoni wiele osób do po prostu zalegalizowania swojej działalności.
Tak,
czy
jest.
To się stanie?
Myślę, że to jest akurat bardzo dobry kierunek, bo oczywiście nigdy szarej strefy się nie wyeliminuje w 100%, tam jakiś powiedzmy 20% margines, no to nie jest margines, ale mimo wszystko te 20% to jest takie prawie immanentne do gospodarki nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. Natomiast właśnie dojście do takiego poziomu to jest stwarzanie warunków dogodnych do legalnej działalności gospodarczej. Realizowane są różne projekty, także projekty dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy, na wsparcie pomostowe. W wielu przypadkach, powiedzmy sobie szczerze, są to ludzie, którzy już jakąś tam działalność nawet prowadzili, tylko prowadzili ją właśnie no, nieoficjalnie, nazwijmy to tak, może nie nielegalnie, ale nieoficjalnie, a teraz po prostu będą to robić w świetle prawa.
Czy w Polsce powinno się jak najszybciej stworzyć definicję firmy rodzinnej?
Czy ja powiem szczerze, że jestem bardzo umiarkowanym tutaj zwolennikiem takiego przeregulowania wszystkich obszarów gospodarczych i tworzenia kolejnych, że tak powiem, definicji, bo już na samo słowo definicja firmy rodzinnej, czyli coś, no, co jest, można powiedzieć, no tak intuicyjnie dokreślone, oczywiście teraz prawnicy cywilni powiedzą, że nie mam racji, bo definicja rodziny jest oczywiście, kto jest krewnym, kto jest powinowatym i tak dalej. Pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, to wszystko oczywiście istnieje, ale już sobie wyobrażam, jakie były spory, co to znaczy ta firma rodzinna, czy zięć to jest rodzina, czy ktoś to nie jest rodzina, czy to już jest daleki krewny, czy to jest powinowaty i kolejne definicje, kolejne wątpliwości i tak dalej. Ja myślę, że to, co się dzieje w ostatnim okresie, czyli kwestia sukcesji, prawda, i to rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza w działalności gospodarczej tej jednoosobowej, gdzie może nie jednoosobowej, tylko tej zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej, ale nie jako spółka prawa handlowego, to był ogromny problem, że śmierć właściciela mogła oznaczać praktycznie przerwanie działalności spółki.
Wszystko no, to się stało.
I to się stało, teraz są te poprawione przepisy, już wiadomo, co robić, żeby tą ciągłość zapewnić i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Można oczywiście jakąś tam umowną definicję przyjąć, ale to by mogła być ewentualnie jakaś tam dodatkowa kwestia, nie wiem, wsparcia czy jakichś może nowych funduszy czy programów dotacyjnych, ale no, nie budowałbym jakby kolejnego grupy ekskluzywnej wśród firm. Przedsiębiorcy to przedsiębiorcy. Wszyscy powinni być równi.
Pytałem, bo Najwyższa Izba Kontroli właśnie twierdzi, że rządowe zmiany, takie jak konstytucja dla biznesu czy pakiet 100 zmian dla firm, nie w pełni sprawdzają się właśnie w przypadku firm rodzinnych i tutaj według NIK-u powinny być jakieś zmiany.
No ja powiem szczerze, przy całym też szacunku do Najwyższej Izby Kontroli, która musi kontrolować nieprawidłowości w realizowaniu prawa, no byłbym jakby dosyć taki ostrożny i jeśli chodzi o znawstwo inspektorów NIK-u co do tworzenia prawa i raczej bym tutaj polegał na zdrowym rozsądku przedsiębiorców i Ministerstwa Gospodarki, Ministra Finansów. Myślę, że to jest to miejsce, gdzie się ukuwać powinno prawodawstwo gospodarcze, a nie w Najwyższej Izbie Kontroli.
No, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, to cały czas przedsiębiorcy czekają na nową ordynację podatkową.
No, to już jest legenda, nie? Także myślę, że jeszcze trochę poczekają.
Jako Izba podsumowaliście rok, a ja chciałbym zapytać o ten rok gospodarczy 2018 w Lubuskiem, w pana opinii. Jaki był, a jaki mógł być?
Myślę, że był to bardzo przyzwoity rok. Tutaj oczywiście no nie należało oczekiwać fajerwerków. No dobrze by było, że gdybyśmy mieli jakieś spektakularne zdarzenia. Ja takich jakoś tak no, nie odnotowałem. To znaczy nie przebiły się na tyle mocno do tej opinii publicznej w sensie gospodarczym, żeby dzisiaj tak strzelić z rękawa po prostu kilka przykładów. Następował rozwój firm, całkiem niezłe wyniki i też kolejne inwestycje gospodarcze w różnych miejscach województwa. Więc myślę, że to był dobry rok dla lubuskich firm. Oczywiście to, o czym zawsze powtarzamy jak mantrę, ta skala niepewności, nie, co do przyszłości, to jest to, co najbardziej wszystkim spędza sen z powiek i dotyczy to przede wszystkim oczywiście w Polsce sfery stałości, stabilności prawa. Mhm. Jest to największa zmora, tak, którą przedsiębiorcy wymieniają prawie zawsze na pierwszym miejscu, że po prostu no, chcieliby działać w jakimś względnie stabilnym otoczeniu prawnym na ileś tam lat do przodu i nie być ciągle w niepewności, czy oni właściwie łamią prawo, czy nie łamią prawa, czy może każda kontrola, która przyjdzie, zaraz im wyrzuci ileś tam po prostu uchybień. No, to jest rzecz, nad którą panuje władza publiczna i tu mamy ciągle po prostu wiele do zrobienia. Wyścigi w tworzeniu nowych ustaw to jest ostatnia rzecz, której przedsiębiorcy oczekują.
Gorzów ma problem z wybudowaniem szkoły zawodowej, tymczasem w Zielonej Górze powstaje Park Technologii Kosmicznych. Ja zapytam tak, te dwa lubuskie samoloty lecą już chyba na zupełnie innych pułapach.
No tak, no my tutaj raczej budujemy, bym powiedział tak parafrazując, chcielibyśmy, bo jeszcze ciągle nie budujemy, tak, chcielibyśmy wybudować może jakieś solidne warsztaty naprawy samolotów, nie? A tam z kolei buduje się wahadłowce, czy chce się budować wahadłowce, które gdzieś będą lecieć w przestrzeń kosmiczną. No niestety ten rozdziew postępuje. Ja bym powiedział tak, no być może tak to ma być, że są pewne miasta, które mają takie specjalizacje, inne miasta mają takie specjalizacje. Z całym oczywiście też takim lekkim zawahaniem co do Centrum Badań Kosmicznych czy tym projektem, w tym sensie, że oczywiście bardzo dobrze jest wstawiać sobie takie, bym powiedział, dalekosiężne cele, które no, stanowią wyzwanie, które stanowią jakąś tam no, chęć napędową, no byleby oczywiście nie okazało się, że to jest skorupka czy wydmuszka, gdzie kilkadziesiąt milionów zostanie na dzień dobry z pieniędzy publicznych oczywiście zainwestowanych i oby to właśnie było zainwestowane, a nie wydane pieniądze. No i tutaj oczywiście siła tych środowisk skupionych wokół tego projektu i uniwersytetu i firmy, no oczywiście też administracji publicznej, czyli w tym przypadku Urzędu Marszałkowskiego, będzie decydowała, jaką treścią się to napełni. Tak, mam nadzieję i jestem tutaj, że tak powiem, zdania, że potencjał jest, natomiast życie pokaże, czy to są dobrze wydane pieniądze.
No właśnie władze województwa mówią wprost, że to projekt, który będzie miał olbrzymie znaczenie dla tworzenia warunków do rozwoju innowacyjności w regionie. To też chyba przygotowanie się na nową perspektywę unijną, która z innowacyjnością będzie miała
wiele wspólnego. Tak, to w pełni koreluje z tą nową perspektywą, też z różnymi programami, które nie będą tylko te regionalne programy, ale właśnie programy te ogólnoeuropejskie, bezpośrednio w Brukseli, które jeszcze bardziej dotyczą projektów innowacyjnych. I tutaj oczywiście taki zamysł jest i taka jest konstrukcja logiczna. Gdybyśmy nie mieli takiej perspektywy i takiej potrzeby, żeby rzeczywiście lubuskie jakoś tam się pomału drapało wyżej w tym rankingu innowacyjności z tych tylnych pozycji, no to ten projekt w ogóle by budził wątpliwości, czy to nie jest rzeczywiście przysłowiowy kosmos, tak? Natomiast no taka potrzeba realna jest, takie warunki finansowe będą, a więc jeżeli my nie podjęlibyśmy nawet próby przygotowania się i sięgnięcia po to, no to to by było też bardzo mocno zaniechanie, tak? Nie negatywnie oceniane, jeżeli rzeczywiście w Zielonej Górze istnieje wiele firm informatycznych, elektronicznych, które mają już teraz osiągnięcia w tej dziedzinie.
Zmieńmy temat. Pod koniec roku jako izba staliście się właścicielem zabytkowej willi jednego w Gorzowie. Plan jest taki, aby powstało tam centrum przedsiębiorczości dla firm z całego regionu.
Tak, taki był cel. Także darowizny ze strony Skarbu Państwa przez pana wojewodę dla miasta, gdyż jak pamiętamy wszyscy, zwłaszcza w Gorzowie, były to te sławetne dołki, tak, czyli komisariat milicji, wtedy jeszcze obywatelskiej, nomen omen. W każdym bądź razie przez wiele lat tam to się działo w okresie powojennym. Wcześniej jeszcze oczywiście willa fabrykancka i też ten epizod 3-4-letni, kiedy była tam siedziba delegatury Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w drugiej połowie lat 40. Tak? A więc trochę powrót do korzeni. Natomiast z takim celem zostało to darowane dla miasta. Miasto dlatego mogło też skorzystać ze swojego prawa udzielenia bonifikaty wysokiej i trybu bezprzetargowego. My będziemy tam prowadzić absolutnie działalność statutową właśnie w ramach tego Centrum Przedsiębiorczości. No będzie to wreszcie jedno miejsce, bardzo bym powiedział, dobrze usytuowane, łatwo identyfikowalne w tym kompleksie też koło biblioteki, koło tutaj tego ładniejszego fragmentu Gorzowa, Askana, Kubus, Skwer i tak dalej, miejsce, którego się dzisiaj już nie musimy wstydzić w Gorzowie, uporządkowane przestrzennie. I tutaj wszyscy przedsiębiorcy będą mogli rzeczywiście uzyskiwać wsparcie, pomoc, doradztwo, po prostu identyfikować to miejsce jako swoje miejsce, swoje centrum zarządzania.
A na koniec dodajmy, że 10 stycznia w Kostrzynie gospodarcza inauguracja roku.
Tak, to już kolejna edycja tego typu spotkania. 10 stycznia o 17 w tej popularnej kręgielni, dzisiaj centrum biznesowe w Kostrzynie, spotkamy się z lubuskimi przedsiębiorcami, pokażemy perspektywę gospodarczą, będzie główny ekonomista z Krajowej Izby Gospodarczej relacjonował, będziemy pokazywali ofertę strefy po zmianie przepisów. Jak wiemy już dzisiaj, jak to mówi się popularnie, Polska jest całą strefą, także o tym wszystkim powiemy Państwu na spotkaniu gospodarczej inauguracji roku.
Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód.
Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.